jesteś niewolnikiem, lecz synem i dziedzicem. Najmilsi w Panu, zgromadzeni przed Marią, Matką Kościoła Jasnogórską, Matką i Królową Polski, zgromadzeni przy Jezusowym ołtarzu, zgromadzeni w tej jakże reprezentatywnej wspólnocie, którą ojcowie Paulini już opisali w słowie przywitania, zgromadzeni na rozpoczęcie wielkiej modlitwy 20. jubileuszowej pielgrzymki rodziny Radia Maria w czuwaniu wieczornym w Eucharystii Wigilijnej. Powtórzmy jeszcze raz te słowa, które święty Paweł zapisał, mówiąc o skutkach narodzin Chrystusowych z niewiasty. Nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem. Jeżeli zaś synem, to i dziedzicem z woli Bożej. W sposób szczególny modlimy się o wolność. I chcielibyśmy tę modlitwę skierować, obejmując cały świat, każdego człowieka, który w rozmaity sposób doznaje ograniczenia tej wolności. Zapytajmy najpierw, kto zabezpiecza naszą wolność? Wolność każdego człowieka, niezależnie czy ten człowiek zna dobrodziejstwo Zbawiciela, czy nie słyszał słów Ewangelii. Przecież narodzony z niewiasty Syn, Słowo Odwieczne, Syn Boga, wysłużył nam wszystkim synostwo i wszystkich nas upoważnił, byśmy mogli mówić Abba, Ojcze. To On. Wcielenie Chrystusa jest wydarzeniem centralnym dziejów historii, tej historii, która opisywana jest często jako zmaganie konkurujących ze sobą różnych przeciwności, władz, wspólnot, sił. Można historię ludzkości opisać jednym słowem – walka. Są nawet takie prądy filozoficzne, które mówią, że tylko walka jest motorem postępu. Tylko tyle można widzieć w historii człowieka. A przecież, gdy popatrzymy głębiej, gdy spojrzymy na wszystkie wymiary życia ludzkiego, to wtedy wracamy z powrotem do tych pierwszych zapowiedzi. Przecież to już w raju usłyszeliśmy, że uwolnienie spod przemocy kusiciela przyjdzie przez narodzonego z niewiasty. Uwolnienie z grzechu. I ta zapowiedź w sposób szczególny została powtórzona wtedy, kiedy wydawało się królowi Achazowi, że sprawy religijne owszem można odnieść do jakichś głębszych, sercowych wymiarów, uczuciowych, osobistych, ale on, król, na którego nacierają przedstawiciele koalicji syroefraimskiej i chcą zdobyć Jerozolimę, on, król, nie będzie się do Boga zwracał o pomoc, ponieważ w sprawach publicznych, w sprawach społecznych, militarnych, politycznych, Król Achaz nie przewidywał obecności Boga. Stąd też prorok mówi: i ty, i cały świat otrzyma znak. Panna pocznie i porodzi syna. On z niewoli wykupi, z wszelkiej niewoli, z każdego uzależnienia, bo on ostatecznie upoważni swoim braterstwem z każdym z nas ten serdeczny tytuł, jakim Boga obdarzamy: Abba, Ojcze. W nim z mocy Ducha możemy wołać: Abba, Ojcze. A więc ten, kto jest synem, ten jest wolny i ten jest dziedzicem. Tu jest zakorzenione wszelkie nasze dziedzictwo, synostwo i wolność. Prawo wolności jest pierwszym i podstawowym prawem konstytuującym człowieka, życie narodów. Na tym opierają się wszystkie inne konstytucje, które chcą uczciwie porządkować grupy społeczne, obywateli, państwa i życie międzynarodowe. Zostaliśmy odkupieni spod prawa, które miało bardzo ograniczony zasięg i ograniczoną optykę, i oddani zostaliśmy pod prawo miłości, pod wielki manifest rozkochania się Boga w nas i wielkie zaproszenie do odpowiedzi, do wzajemności miłości ku Bogu. A ta wzajemność została ogłoszona w sposób uroczysty na Golgocie. Wtedy, kiedy stawała się faktem, wtedy, kiedy Jezus dokonywał dzieła odkupienia, wtedy właśnie powiedział do Jana: oto matka twoja. I do swojej matki: oto syn twój. Zostaliśmy oddani w tej trosce o wolność, w tym rozpracowywaniu w szczegółach wielkiej konstytucji miłości, która uwalnia. Zostaliśmy oddani pod opiekę, pod czułe oczy, wrażliwe serce, mądre przewodnictwo, wielką pedagogikę Matki Boga i naszej matki. Oto matka twoja. Ale równocześnie zostaliśmy obdarowani. I tu znów nie tylko do Ojca Niebieskiego możemy mówić Abba, Ojcze. Nie tylko do Jezusa Chrystusa możemy mówić: bracie mój i panie mój. Ale do Matki Najświętszej możemy mówić mamo, matko. W tych odniesieniach rodzinnych zabezpieczamy wszystkie przestrzenie wolności człowieka. I dlatego Jan Paweł II, gdy przebywał tu na Jasną Górę do świątyni, do sanktuarium, do stolicy duchowej, do Maryjnej świątyni, powiedział: tu zawsze byliśmy wolni. We wszystkich wymiarach. Również tych i społecznych, i politycznych. Zapytajmy, w jaki sposób religia, to zaprzyjaźnienie się, zadomowienie w Bogu, w jaki sposób dba o wolność, troszczy się o wolność? Najogólniej mówimy przez właściwe uporządkowanie ładu moralnego. Są takie tematy: religia, etyka, wolność. Jeżeli ktoś trochę histerycznie przewrażliwiony na słowo Bóg chce jednak mówić poważnie o życiu ludzkim, zostawia Boga, a próbuje zatrzymać się przy słowie etyka, nawet niemoralność, a więc normy, do których dochodzi rozum ludzki w sposób uczciwie poszukiwanych różnych przesłanek, przez uczciwie poszukiwane przesłanki, etyka, i to zabezpiecza wolność. Gdybyśmy popatrzyli na całą historię, tam, gdzie człowiek uzależnia się od Boga, tam, gdzie nie jest alergicznie nadąsanym, rozgrymaszonym, zarozumiałym gospodarzem jakiejś maleńkiej działeczki, działeczki władzy, działeczki mądrości, działeczki sukcesu, działeczki jakiejś zdobyczy, tam, gdzie człowiek wychyli swoją głowę poza krąg egoistycznego zapatrzenia w siebie i spojrzy Bogu w oczy, tam rozszerza się przestrzeń wolności. A tam, gdzie zniewolenie grzechem zapędza nas w te uliczki bez przejścia, w te uliczki egoizmu społecznego czy indywidualnego, tam rodzi się wszelkiego rodzaju wymiar pazerności, pycha panowania, królestwo kłamstwa i wszelkiego rodzaju krzywdy. Kto nas zniewala? Kto nam odbiera Boga i wolność? Najpierw nasz grzech. Od tego zawsze trzeba zacząć. Uzależnienie od niekontrolowanych namiętności. Dzisiejszy język, zwłaszcza niektóre nauki psychologiczne, społeczne, prześcigają się, żeby nas zwolnić od odpowiedzialności. Gdybyście dobrze, najdrożsi, weszli w dorobek niektórych szkół, zwłaszcza, powtarzam, nauk psychologicznych i społecznych, zorientowalibyście się, jak jeden przez drugiego, utytułowany najwyższymi naukowymi tytułami profesorów, próbuje zwolnić człowieka z odpowiedzialności, próbuje uciec od realizmu poznawczego, a przecież nauka to przede wszystkim troska o poznanie. A tu, pod sztandarem nauki, tworzy się kolejne zasłony, byle nie pokazać prawdy o człowieku. I między innymi pomyślano o takim chociażby słowie jak dobre emocje, złe emocje. No jest niby w tym jakieś rozróżnienie, ale to tak brzmi w naszych uszach. Dobra pogoda, zła pogoda, no jak zła, to parasol weźmiesz, to przecież to nic groźnego, za chwilę będzie dobra. No uległeś słabości, masz takie czy inne na swoim koncie poważne nadużycie, ale to jest ludzkie, to trzeba z tym żyć, to trzeba wyrozumieć, to zawsze nawet najsurowszy prokurator znajdzie powód, by ten czyn określić jako mało szkodliwy społecznie, to zawsze znajdzie się kancelaria adwokacka, która ci pomoże wybrnąć między krętactwem paragrafów, gdyby nawet dopadły cię jakieś sądy. To takie, wiesz, Nie powinieneś w swoim życiu troszczyć się, dbać o przejrzystość postawy, o przejrzystość ładu. To wszystko przenieśli na nasz bardzo osobisty teren. Różni naukowcy i różni pedagodzy życia społecznego. Ale oprócz tego grzechu pojawiają się dwa groźne zjawiska. Po pierwsze, to jest nasz egoizm legalny, a po drugie, to jest legalny egoizm państwowy. Na czym polega nasz osobisty egoizm legalny? Na tym, że mamy prawo być pazernymi, mamy prawo oszukiwać, mamy prawo zabierać cudzą własność, byle tylko znaleźć odpowiedni paragraf. Nieważna jest moralność, poprawność moralna, ważny jest legalizm, poprawność prawna. I dlatego, no chociażby taki przykład z ostatnich czasów. Wymyślono ustawę o upadłości różnych firm. Ile na tej ustawie ludzie już natworzyli wspaniałych fortun. A to, że kilkadziesiąt czy kilkaset osób głoduje, to, że kilka tysięcy zostało za granicą, nie mają jak wrócić, to jest wszystko legalne, na czas zgłoszone. Kradzież na czas zgłoszona, zatwierdzona. To jest... To jest pazerność, pazerność najrozmaitszych szefów firm. Pytam syndyka, dlaczego pan nie chce sprzedać, skoro znalazł się właściciel, który chce przeorganizować duży zakład, mam na myśli cukrownię w naszych łomżyńskich łapach. Łomżyńskie. To diecezja łomżyńska. Ja tu widzę Białystok. Oni mi zaraz powiedzą, ale łapy to terytorialnie są bliżej Białego Stoku. Oczywiście to są nasi kochani sąsiedzi i tam nie ma żadnej zwady na granicy między nami, ale diecezjalnie łapy są łomżyńskie, dlatego biskup senior Łomżyński wie, że tam ludzie głodują. Ktoś mi tłumaczy, przecież syndyk na takim przekazaniu, na takiej transakcji nic nie zarobi, skończy się jego rola. A tak to będzie sprzedawał po kawałku na wypłaty dla siebie, dla innych. A jak mu się skończy, on jest w takich układach w Warszawie, że za chwilę będzie syndykiem następnej firmy upadłościowej i przeżyje. A co powiedzieć o takich bogaczach, jak te firmy farmaceutyczne? Tysiące ludzi zginęło przez kłamstwo. W to kłamstwo zaangażowani byli wszyscy z wspomnianymi naukowcami i z mediami na czele. Ktoś powie, no ale zapłacili karę. Jak można porównywać życie ludzkie z jakimkolwiek groszem? A poza tym nie martwcie się o tych bogaczy, którzy nawet płacą karę, bo wam zaraz powiem, rozłożą ją na 200 rat i w końcu zapomną, że mają raty płacić. To nasza osobista pazerność. Ale jest też wielka, państwowa, legalna. Wydaje się wielkim tego świata, że skoro wygrają wybory, to wolno im w tej chwili władać na każdym poziomie, nawet sięgnąć do uprawnień samego Stwórcy i zmieniać prawo boskie, bo oni mają większość w parlamencie, powiedzmy o 15 czy 20 głosów. I to jest największa pułapka, którą wpada współczesny człowiek i na której kończy się i wolność, i demokracja, i wszelkiego rodzaju uczciwość. Przecież to parlamenty chcą ustalać, kiedy wolno zabijać dziecko. Przecież to parlamenty znów nas oswajają, no nie bądźcie tacy bardzo zacofani, nauka poszła do przodu, wyjdźcie naprzeciw matkom, które chcą mieć dzieci. To, że przy okazji zabije się kilkaset, kilkadziesiąt tysięcy, ale w końcu której z nich będzie żyło? To właśnie to prawo moralne, które Bóg uporządkował, a które parlamenty próbują przejąć jako własną kompetencję. Tu dopiero pojawiają się bardzo bolesne fakty. Ostatnio w Stanach Zjednoczonych tak się Amerykanie chwalą. Wolność, demokracja, wolność, demokracja. Już wam nie radzę doświadczać tej wolności na przejściu granicznym w Stanach. To taka prywatna tylko uwaga. Ale posłuchajcie, co uchwalili. Wolni Amerykanie, jak ci się nie podoba dziecko, bo urodził się synek, a czekałaś na córkę, masz prawo go zabić. Wolno zabić człowieka dla osobistego grymasu. Wolność, wolność. Do jakiego patologicznego pojęcia wolności doszły te wielkie państwowe egoizmy? A kto stoi na straży tych właśnie władz zniewalających? Boję się powiedzieć, bo mam napisane krótkie słowo. Media. A przecież mówię przez posługę mediów. I modlimy się o wolność mediów. Ale trzeba powiedzieć, strażnikiem wszystkich mechanizmów zniewolenia są media. Wtedy, kiedy dostaną się w ręce nieuczciwego państwa albo pazernego bogacza, albo wtargną w nasze słabe serce. I tu dopiero media. Przecież środek wspaniały, odkrycie wielkie, pożytku bez końca można wyliczać wiele. Te media potrafią być tak brutalne i tak niszczące. Najdrożsi, pozwólcie, że zacytuję pewną rozmowę na obrzeżu mediów. Po starej znajomości rozmawiam z dosyć aktywnym parlamentarzystą, z grupy, która w tej chwili rządzi. I mówię, czemu nie puszczacie wolnych mediów do głosu? Czemu blokujecie? Czemu kneblujecie? Czemu upośledziliście wszystkie inicjatywy i szkołę, i poszukiwania geotermalne? Dlaczego? Oczywiście konkretyzuję rozmowę na toruńskiej centrali. Słyszę bardzo spokojną odpowiedź. No wiesz, bo to stara przyjaźń, po imieniu jesteśmy. Przyjaźń trudna, ale jest przyjaźń, nie mogę się jej wyprzeć. No przecież wiesz, że nawet laureat pokojowej Nagrody Nobla powiedział, trzeba najpierw milion ukraść, a potem dopiero możemy myśleć o jakimś gospodarowaniu. A poza tym powiem ci wprost. Wolę dać pieniądze na Kulczyka, aniżeli na Rydzyka. Bo Kulczyk da mi na kampanię, a co mam z Rydzyka? Mówię, przyjacielu, przepraszam, ojca dyrektora, nie było tam tytułów żadnych, ani doktor, ani dyrektor, ani ojciec, po prostu Rydzyk. Ja mówię, przyjacielu, Rydzyk niesie prawdę całej Polsce, całemu światu prawdę. Czy ty nie widzisz w tym podstawowego kapitału? Nie dał się przekonać. Spojrzał po starej przyjaźni pobłażliwie na naiwnego seniora duchownego i mówi tak, a czy ty myślisz, że z prawdy można wyżyć? A czy ty myślisz, że naprawdę można zrobić karierę? Ano tak. Skończyliśmy rozmowę takim troszkę smętkiem. Tak, jesteś przedstawicielem tego programu, który oznaczają w ostatnich latach najpierw błyskawicznie powstające fortuny, potem niekończące się afery, potem bezradne komisje i na końcu tajemnicze samobójstwa. W rozmowach prywatnych powiedziałam z nazwiskiem o jednym z tych tragicznie samobójczych wielkich biznesmenów, który mnie przekonywał, jak będzie wyglądać nowy układ handlu, światowego handlu ropą naftową. Naruszył ład sąsiada wielkiego ze wschodu i dlatego popełnił samobójstwo. A co robi Rydzyk? Zwołuje rodzinę. Mówi o prawie do życia. Daje szansę odbudowy Polski. Daje szansę odbudowy każdego z ludzkich charakterów. Czy to nie jest inwestycja? I dlatego najdrożsi, walcząc o wolność, tu jest napisana wspaniała taka formuła, wolność zagrożona. Trwamy, bo kochamy. Trwamy, bo kochamy. I to jest proste. Co to znaczy kochamy? Kochamy, najpierw trzeba zacząć nasze własne serce i trzeba go oczyścić, uwolnić od egoizmu. Kochamy nasze środowiska i trzeba walczyć o elementarną uczciwość, zwłaszcza na terenie wszelkiego rodzaju biznesu. Ale przede wszystkim kochamy nasze władze, te najwyższe. Mnie jest niezwykle przykro, gdy patrzę na moich znajomych, znam ich, inteligenci, a teraz przed kamerami stają jako urzędnicy wysokiej rangi i poniżają godność urzędnika, wygłaszając jakieś bezsensowne formułki. I przede wszystkim ich kocham. To znaczy upominam się o ich godność. Parlamentu, urzędów i wszystkich reprezentantów życia publicznego. Jesteś synem, a nie niewolnikiem. A jak synem, to i dziedzicem. I dlatego wołamy. To nie jest tylko sprawa podpisu jednego urzędnika w sprawie jednej rozgłośni. To jest wołanie o prawdę i sprawiedliwość dla wszystkich inicjatyw na świecie, które w imię Boga stają przy człowieku. I to jest rozstrzygnięcie na lata całe, na całą przyszłość. Bo albo będziemy niewolnikami, którymi rządzą obce kartele i rozmaite loże, posługując się rękami dobrze opłacanych polskiego pochodzenia funkcjonariuszy. Albo zatroszczymy się o to, byśmy powiedzieli każdemu: jesteś synem, jesteś wolny, synem ojczyzny, wolnym gospodarzem naszej wspólnej ziemi i dziedzicem tysiącletniego dorobku Polaków, którzy krwią i potem budowali szczęście. Wszyscy wychodzimy, aby publicznie upomnieć się o godność człowieka, człowieka ochrzczonego, człowieka rozmiłowanego w Bogu, człowieka rozmiłowanego w ojczyźnie, człowieka życzliwego wobec swojego bliźniego. Amen.